84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Wieczorne relacje z pielgrzymkowego szlaku codziennie o 21.15. Zapraszamy od 4 do 14 lipca.
Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne studio 84. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Na trasie są już kolejne grupy. Dziś na pielgrzymi szlak wyruszyły bowiem tak zwane grupy opalińskie, a dokładniej to z Buku. Już o 5 rano wyruszyła grupa 21, dalej z Opalenicy grupa 10, z Grodziska Wielkopolskiego grupa 20, no i z Kościana grupa 17. Na trasie jest też grupa 12, która z Czarnkowa wyruszyła już we wtorek 3 lipca, a dziś dotarła do Poznania. A my w studiu pielgrzymkowym zapraszamy teraz na rozmowę z księdzem Pawłem Ogrodnikiem, przewodnikiem grupy 10, z którym przed południem rozmawiała dziś Maria Łączkowska.
Cześć Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Sądząc z tego, co jest w tle, to chyba wędruje się z pełnym entuzjazmem.
Niewątpliwie z pełnym entuzjazmem, niewątpliwie z zapałem, bo rzeczywiście atmosfera dopisuje, słońce świeci, jest straszliwie gorąco. Biorąc pod uwagę to, że nie widać żadnej chmurki prawie na niebie, jest rzeczywiście wesoło.
No, czyli to jest pierwsza jakby porada dla tych, którzy wybierają się na pielgrzymi szlak, zawsze coś na głowę, co przed tym słońcem ochroni, prawda?
Oczywiście, że tak. Pierwsza rzecz i podstawowa to zawsze strój, który ma chronić nas przed słońcem. Oczywiście jakieś krótkie spodnie, krótki rękaw wchodzą w grę oczywiście, ale coś na głowę koniecznie musi być ze względu na to, że poziom przegrzewania organizmu jest straszliwie wysoki.
To jest jedno z zadań także księży przewodników, którzy muszą przypominać o takich sprawach, ale powiedzmy troszkę o samej grupie 10. Ja powiedziałam, że to jedna z grup opalenickich. No ona już ma swoją całkiem sporą historię.
No dokładnie, ponad 30 lat istnieje już ta grupa i była to pierwsza grupa, która ruszyła spoza terenu Poznania i właśnie w Opalenicy powstała. Później połączyła się z 18 grupą, która onego czasu wychodziła z Gostynia, ale potem, kiedy te grupy zaczęły się zmniejszać, połączyły się te dwie grupy w jedną i od tamtej pory te dwie grupy tak naprawdę tworzą całość, która idzie pod szyldem dziesiątki i tak naprawdę połowę grupy stanowią pielgrzymi z Opalenicy, pozostałą część, która dołączy za dwa dni, będą stanowili pielgrzymi z Gostynia i okolic.
I pewnie już jest to oczekiwanie na spotkanie, bo to każda grupa ma swoje tradycje. Myślę, że jeszcze przy wielu okazjach będzie moment, żeby o tym pomówić. Niektórzy wyruszają na ten pielgrzymi szlak po raz pierwszy. Czy w grupie 10 wielu jest takich osób?
Na ten moment jest to bodajże 6 osób, które idą po raz pierwszy. Pozostali wędrują już po raz drugi, trzeci, piąty, a nawet 25, także już małe jubileusze niektórzy też mają.
Głosy, które słyszymy w tle, to głosy młode. Czy trzon grupy to są właśnie licealiści, studenci, czy jaki jest charakter tej grupy?
Zdecydowanie jest to grupa, której powiem tak, prawie 90% stanowią osoby, które mają poniżej 30 roku życia.
Czyli wy na tą Jasną Górę biegniecie?
Tak, są takie dni, że gdzieś mijamy się na trasie z innymi grupami, rzeczywiście musimy się hamować. Któregoś roku badano tempo naszej grupy, wyszło, że idziemy ponad 6 km na godzinę, w związku z czym momentami przypomina to wręcz bieg.
No to fantastycznie, ta forma pewnie już zostanie do samiutkiego końca. Ja bym chciała zapytać o takie osoby, które właśnie po raz pierwszy wyruszają na pielgrzymi szlak. Część z naszych słuchaczy jutro dopiero rozpocznie tutaj z Poznania, z przedpoznańskiej katedry. Co warto im jeszcze podpowiedzieć? Bo może dzisiaj właśnie to jest całkiem normalna sprawa pewnie, że dziś takie jakieś wątpliwości, a może ja się nie nadaję, a może nie powinienem. Co by ksiądz im odpowiedział?
Ja myślę, że każdemu towarzyszy znak zapytania, czy dam radę, ale ja powiem tak, kiedy szedłem pierwszy raz 15 lat temu na pielgrzymkę, jeszcze nie myśląc o tym w ogóle, że wstąpię kiedykolwiek do seminarium, a już tym bardziej, że zostanę księdzem i jeszcze kiedyś będę przewodnikiem grupy na pielgrzymce, też zadawałem sobie pytanie, czy dam radę, ale powiedziałem sobie, że choćbym miał na rzęsach dojść, bo ręce będą od bąbli, nogi też, to nawet na tych rzęsach do tej Częstochowy dojdę. Myślę, że każdy da radę, kto rzeczywiście będzie chciał, będzie miał takie wewnętrzne pragnienie, na pewno poradzi sobie z tym, żeby do samej Częstochowy dotrzeć.
na profilach facebookowych grup, bo dzisiaj już tak najczęściej tak to wygląda, chociaż ja wyczytam, że kiedyś grupa dziesiąta miała swoją stronę i była ona uznana za jedną z najlepszych stron pielgrzymkowych w ogóle. Jest profil facebookowy i na każdym profilu grup pojawiają się informacje: spakowani, weźcie to. I od tej strony materialnej mówi się o tym, co zabrać, co spakować. A od takiej strony, tak w serduchu, co warto wziąć ze sobą, wyruszając na pielgrzymkę?
No niewątpliwie warto mieć gdzieś w sercu jakąś konkretną intencję, z której pójdziemy. Czy to za nas samych, czy za kogoś bliskiego. Może mamy jakieś osoby, które potrzebują naszej modlitwy. Czy to osoby zmarłe, czy to żywe. Żeby mieć konkretny cel, z którym idę. Że nie tylko idę, żeby iść, ale żeby rzeczywiście w czyjejś konkretnej intencji się modlić. Czy to zbawienie dla kogoś, o wieczność, czy też wręcz przeciwnie, o to, żeby ktoś został uzdrowiony, o to, żeby w naszym życiu coś dobrego się wydarzyło, albo żeby coś, co w jakiś sposób nas więzi czy nęka od nas, zostało oddalone. Cuda dzieją się nie tylko na trasie, cuda dzieją się też w samej Częstochowie, dlatego myślę, że warto mieć intencję i tą intencję cały czas nosić w sercu, modlić się czy to na różańcu, czy na koronce, czy w czasie mszy świętej, przyjmując komunię, by rzeczywiście to nasze życie gdzieś się przemieniało, także przez ten trud pielgrzymi, tej intencji też ofiarować każdy krok, który stawiamy, czy to ten, który będzie dla nas bezproblemowy, czy zwłaszcza te, które będą przysparzały nam najwięcej trudności.
No to myślę, że ci, którzy teraz może słuchają, a jutro wystartują, poczują się też umocnieni księdza słowami, a grupa dziesiąta już niedługo poczuje się umocniona też tak fizycznie, tak? Bo zbliżacie się już chyba do tego miejsca odpoczynku i posiłku.
Tak, właśnie za dosłownie półtorej minuty pewnie wejdziemy do kościoła farnego w Grodzisku Wielkopolskim i tutaj będzie miejsce godzinnego postoju, odpoczynku, wyprostowania nóg, pleców, no i posilenia naszych fizycznych żołądków.
Jeżeli Schola tak śpiewa przed obiadem, to ja sobie już wyobrażam, jak oni śpiewają po obiedzie.
No, jest entuzjazm, bo zbliżamy się do kociołka, ale to zawsze jakoś poprawia wszystkim humor.
To my życzymy, żeby tego humoru, tej radości nie zabrakło, żeby pogoda też była łaskawa, żeby wszystko było tak jak być powinno i żebyście szczęśliwie dotarli na Jasną Górę. Dziękujemy pięknie za tę rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz Paweł Ogrodnik, przewodnik 10. grupy, tak zwanej grupy opalenickiej. Dziękuję pięknie, szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na trasie. Z Bogiem.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Każdy dzień podczas 84. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę ma swoją intencję. Dziś pątnicy modlili się za prześladowanych chrześcijan. Podczas marszu wysłuchali też pierwszej konferencji przygotowanej przez kapelana pielgrzymki księdza Łukasza Łukasika. Głównym tematem tych rozważań jest Kościół, wspólnota, perspektywy, a pierwsza z kateches zatytułowana była W obliczu naszych czasów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy w tym roku 1050. rocznicę ustanowienia biskupstwa poznańskiego, ważnego momentu w historii Polski. Jednocześnie nasza ojczyzna przeżywa 100. rocznicę niepodległości. Mamy zatem powód do świętowania, ale równocześnie powód do poczynienia refleksji nad kondycją naszej wiary. Hasło, jakie przyświeca diecezjalnym obchodom upamiętniającym przybycie biskupa Jordana na ziemię Polan, brzmi Poznań, Chrystus i my. To samo hasło zostało wybrane na myśl przewodnią tegorocznej 84. poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Co to znaczy Poznań, Chrystus i my? Chrystus i my to spotkanie. Gdzie natomiast jest spotkanie, tam może zrodzić się wspólnota. O niej właśnie chcę mówić w tym roku podczas pielgrzymkowych konferencji. Zanim poruszę zagadnienie wspólnoty, czym ona jest, jaka jest i powinna być, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jestem i jaki jestem ja. W jakim żyję świecie i czego pragnę. Czy w ogóle czegoś pragnę? Temu poświęćmy tą pierwszą konferencję. To, co dziś można dostrzec w otaczającym nas świecie, to przede wszystkim prędkość. Świat pędzi, a przez to też kurczy się. Żyjemy w czasach powszechnej globalizacji, w której zanikają mury i granice. Dzisiaj wsiadasz w samolot i za 3 godziny możesz pić kawę w Lizbonie, Atenach albo Rzymie. Tej samej muzyki słuchają mieszkańcy Kapsztadu, Londynu i Sydney. O tym, co w najbliższym sezonie będą sprzedawać w sklepach odzieżowych Starego Browaru czy Poznani, decydują ludzie z Hiszpanii, Szwecji czy Stanów Zjednoczonych. W supermarketach bez problemu znajdziemy produkty z Indii, Izraela i Brazylii. Przedsiębiorcy z Chin czy Kanady zarządzają spółkami we Francji, a pracownikami niemieckich czy japońskich firm są mieszkańcy Polski, Egiptu i Turcji. Jednym słowem, jesteśmy światem, który w najmniejszych nawet pozorach ukazuje się jako świat bez barier. Jednak w nowym świecie, który próbuje się wykreować, dochodzi nie tylko do globalizacji na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także społecznej i kulturowej. I niestety trzeba przyznać, że często, a nawet bardzo często, świat ten jest bez Boga. Odchodzi się od pojęcia zaufania i szacunku, zastępując je i jednocześnie tłumacząc prędkością życia. Niejednokrotnie spotykam na swojej drodze kapłańskiego życia młodych ludzi, ale nie tylko młodych, którzy mówią wprost: dzisiaj się tak żyje, ale kto wam tak każe żyć? Pytam młodego człowieka, co chcesz robić w życiu, kim chcesz być, co osiągnąć? No i tu był problem, bo odpowiedzi się nie doczekałem. Ale to nie tylko problem tego jednego młodego chłopaka. My nie wiemy, co chcemy robić w życiu. Wiem, co chcę robić za minutę, godzinę, może jutro, jeszcze ewentualnie przy większym rozgarnięciu za miesiąc. Ale wiesz, jaki cel ma twoje życie? Jesteśmy bardzo skupieni na jednorazowych doznaniach emocjonalnych, ale nie na dalekim horyzoncie. Ktoś mi powie, najpierw trzeba zająć się jutrem, żeby móc pomyśleć o tym, co będzie za 10 lat. Zgoda. Ale jeśli nie masz perspektyw, to po co ci jutro? Wiesz, dlaczego brakuje ci sił na całe życie? Bo tracisz je na jedną chwilę. Nasze pragnienia są chwilowe, a życie składa się ze zbioru eventów. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że dzisiejszy świat składa się z operatorów komputerowej myszki. Klikam i jestem na jednej stronie, znowu klikam i jestem na innej. Nie czytam nawet artykułów, bo wystarczy mi obejrzenie obrazków. W ciągu kilku minut przeglądam setki filmików na YouTubie, ale szybko mnie nudzą i włączam coś innego. Mój kolega na nowym spotkaniu opowiadał ostatnio historię dotyczącą swojej podróży i po minucie nikt go nie słuchał, a po dwóch słuchacze zaczęli rozmawiać w ogóle na inny temat. Historia opowiedziana od początku do końca jest nudna, bo wymaga wysiłku słuchania. My nie chcemy wysiłku, wolimy łatwo, szybko i przyjemnie. Nie potrzebujemy jednolitości w życiu, bo to nas nudzi. W języku rynkowym przyjęło się pojęcie prekariuszy wymyślone przez Guya Standinga, brytyjskiego ekonomistę. Prekariusz to człowiek zatrudniony na podstawie elastycznych form zatrudnienia. Pojęcie opisuje ludzi, którzy zmuszeni są ze względu na niestabilność rynkową do ciągłej zmiany zatrudnienia bez gwarancji stabilizacji. Nie ma żadnej przeszkody, żeby przenieść to pojęcie również na płaszczyznę społeczną i kulturową. Globalny świat nie chce ludzi twardych, ale modelinę, która choć jest zmuszona, to jednak poddaje się i zmienia kształty według najnowszych trendów. Zmieniamy kształty i mamy problem z odpowiedzeniem na pytanie, kim jesteśmy, czego oczekujemy od życia i dokąd dążymy. W połowie lat 90. Mel Gibson nakręcił Waleczne serce, film o historii Szkocji, która pod koniec XIII wieku dostaje się pod panowanie angielskiej monarchii. Jednym ze świadków krwawego przejęcia władz był kilkunastoletni chłopak William Wallace. Po latach wraca do rodzinnej wioski. Jedną z pierwszych osób, które spotyka, jest przyjaciółka z czasów dzieciństwa. Niestety wkrótce dziewczyna zostaje zabita przez angielskich żołnierzy. Jest to moment kulminacyjny w życiu głównego bohatera. William decyduje się na walkę z Anglikami i staje na czele powstania niepodległościowego Szkotów. Nie postępuje jak większość szkockiej szlachty, biernie w stosunku do Anglików, lecz idzie na nierówną walkę o wolność. Kluczowym sformułowaniem filmu są słowa głównego bohatera. Każdy kiedyś umrze, ale nie każdy tak naprawdę żyje. Każdy z nas kiedyś umrze, ale nie każdy z nas żyje naprawdę. Co trzeba zrobić, aby to zmienić? Co zrobić, aby życie nie było nudne, a jednocześnie było jakąś spójną całością, w której mamy określony cel, do którego dążymy? Musimy stać się ludźmi perspektywy, czyli ludźmi, którzy mają jakiś plan, marzenia, wizję, ideę na swoje życie. Człowiek, który ma perspektywę na swoje życie, ma marzenia, ma sprawę, której warto poświęcić czas. Jeśli mam za co umrzeć, to mam też po co żyć. Spójrzmy na czasy pierwszych chrześcijan. Oni mieli po co żyć, dlatego mieli też po co umrzeć. Lud rzymski wołał chleba i igrzysk, domagał się podstawowego zaopatrzenia żywności i eventów, które będą chwilowo cieszyły ich oko. Chrześcijanie w tym samym czasie łaknęli chleba niebiańskiego i stawali się ofiarami tych samych igrzysk, wiedząc, że za moment spotykają się z Chrystusem. I również dzisiaj, patrząc na prześladowanych chrześcijan, widzimy w nich współczesnych ludzi perspektywy, których najwyższym marzeniem, celem życia jest dochowanie wiary w Syna Bożego. Oni mają po co żyć, więc też mają po co umierać. Musisz zadać sobie pytanie, o czym teraz marzysz? Czy wyłącznie o nowinkach technicznych i o tym, aby wszyscy dali ci święty spokój? To nie są marzenia, które doprowadzają nas do chrześcijańskiego celu. Dzięki nim stajemy się tylko masą, którą łatwo modelować, bo zawsze ułoży się tak, jak chcą tego producenci smartfonów i tabletów. Zawsze będę chciał nowości, która za 5 minut jest już starością, ponieważ gonią ją następne. Dziennikarze, którzy próbują relacjonować jakieś wydarzenia, często mają do czynienia z sytuacją, iż informacja przestaje być aktualna, zanim ktokolwiek zdążył ją wyemitować i przez to przekazany przez nich materiał traci wartość. Ludzie z perspektywą nie skupiają się wyłącznie na jednostkowych informacjach. Są one ważne, ale na tyle, na ile dążą do obranego marzenia. I jeszcze na koniec jedno. Człowiek z perspektywą to człowiek, który się nie poddaje, nie popada w przygnębienie, nie szuka winy wyłącznie w otoczeniu. Gdy coś się dzieje, szukamy często winy poza sobą, w innych. Człowiek z perspektywą zachowuje się zupełnie inaczej, nie popada w pesymizm, widzi siłę w Chrystusie i dąży do celu. Człowiek z marzeniami nie obraca się do tyłu, tylko z nadzieją idzie do przodu. Czy masz w życiu perspektywę?
Osiemdziesiąta czwarta poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
Pierwsze grupy 84. poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę już na trasie, ale zanim pielgrzymka wyruszy, trzeba ją dobrze przygotować i to zarówno od strony logistycznej, jak i duchowej. Jak to dokładnie wygląda, o tym wszystkim opowie ksiądz Jan Markowski, kierownik 84. poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
Już pewnie większość z pielgrzymów wie, że kapelanem pielgrzymki, wcześniej nazywanym ojcem duchownym, został ksiądz Łukasz Łukasik. Jego zadanie to przede wszystkim ta troska duchowa, przygotowanie konferencji, programu pielgrzymki, intencji dnia, liturgii na każdy dzień, czyli to wszystko, co pielgrzym przeżywa od tej strony duchowej. I pewnie ewentualne trudności z tym związane należy kierować do niego. Z drugiej strony zadaniem kierownika, czyli moim, jest przygotowanie logistyczno-organizacyjne, jakby zorganizowanie tego, że w ogóle możemy wyjść z Poznania i wejść do Częstochowy. To jest taki największy skrót tego, co jest w kategorii moich obowiązków. Jeżeli myślimy o przygotowaniu w ogóle pielgrzymki, to wydawałoby się, że to jest kwestia tego, że gromadzimy się pod katedrą 6 lipca chociażby, no i wychodzimy przez Śródkę i Rataje na trasę katowicką. Ale żebyśmy to mogli w ogóle zrobić, najpierw trzeba przygotować różne dokumenty, chociażby do urzędów wojewódzkich i komend policji, co dzieje się przy pomocy Artura i Michała. ponieważ trzeba opracować trasę przejścia pielgrzymki, ją dosyć szczegółowo opisać i uzyskać zgodę na to, że w ogóle możemy tam przejść. Ubiegłoroczna pielgrzymka już nam to pokazała, że nie zawsze to jest wszystko takie łatwe, proste i przyjemne, bo może się okazać, że niespodziewanie następuje remont mostu. Myślę, że wszyscy, którzy podróżują po Polsce, widzą ciągłe inwestycje na drogach ekspresowych i autostradach. To są różne utrudnienia, które pewno z perspektywy pielgrzyma, który ewentualnie zmoknie albo się zakurzy, są bardzo nieistotne. Ale żebyśmy w ogóle mogli w tym miejscu się znaleźć, ktoś musi nam na to pozwolić. I to jest procedura dosyć wymagająca i nawet długotrwała. Dlatego ta strona taka urzędowa jest dla nas bardzo istotna. Dalej wszystko to, co powoduje, że można dowiedzieć się coś o pielgrzymce. Strona internetowa, Facebook, to co myślę, że w tym roku, jeżeli ktoś w miarę regularnie starał śledzić te wszystkie medialne możliwości naszej pielgrzymki, zauważył, że staraliśmy się różne rzeczy udostępniać, wstawiać, zachęcać do polubień. Ale też plakaty, wszystkie gadżety pielgrzymkowe, które można otrzymać, nabyć i tak dalej. To też wymaga przygotowań graficznych, wydruku. No to jest jakby ta cała ciemna strona, której zupełnie nie widać, a ona powoduje, że pewnie dla większości jest to miłe i sympatyczne doświadczenie w ciągu wakacji. Objazd trasy, który trwa 2 dni, przynajmniej na tym odcinku Poznań-Częstochowa, gdzie musimy odwiedzić wszystkie parafie, zostawić informacje, żeby każdy miał gdzie spać i co zjeść. Nasz kapelan, ojciec duchowny, ksiądz Łukasz, zajmie się tą częścią trasy grup opalenickich na terenie naszej archidiecezji, tutaj od Czankowa przez Bóg, Opalenice, Kościan, Grodzisk, Leszno i Pudliszki. Tamci parafianie też muszą się przygotować na nasze przybycie, dlatego objazd trasy, który pozwala na zorganizowanie tego wszystkiego, ale też czasem zobaczenie różnych utrudnień albo ułatwień, które w ciągu ostatniego roku pojawiły się na trasie naszej pielgrzymki. Trzeba znaleźć drogę alternatywną i czasem dzięki objazdowi trasy albo innym dobrym ludziom udaje się takie możliwości znaleźć.
Na koniec dzisiejszego studia jeszcze kilka informacji dotyczących jutrzejszego dnia. Jutro bowiem oficjalna inauguracja 84. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. O godzinie 8 w Poznańskiej Katedrze zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w intencji pielgrzymów, a po Eucharystii na trasę wyruszą kolejne grupy. Transmisja tej mszy świętej na antenie naszego radia jutro od godziny 8, a relacja z wejścia poznańskiej pielgrzymki także w magazynie Tu i Teraz po godzinie 16. Natomiast jutro wyjątkowo nie będzie wieczornego studia pielgrzymkowego o godzinie 21.15. Tymczasem w dzisiejszym studiu to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Wieczorne relacje z pielgrzymkowego szlaku codziennie o 21.15. Zapraszamy od 4 do 14 lipca.